Dzień dobry.
Dzień dobry.
Podzielę się na początek pewnym spostrzeżeniem z wizyty z monasteru w Supraślu. We wnętrzu cerkwi piękne freski ze scenami z życia Jezusa, wizerunki apostołów, ewangelistów, męczenników, mnichów, biskupów, proroków oraz Maryi, Matki Jezusa oczywiście, jako bodaj jedynej kobiety. Czym pan tłumaczyłby nieobecność kobiet na tych ikonach? To znaczy jest Maryja i właściwie koniec.
Rozumiem, że zamysłem ikonografa było pokazanie najważniejszej kobiety, tej kobiety, która w imieniu wszystkich kobiet i w imieniu całej ludzkości otrzymała jako pierwsza informację o zbawieniu, o wcieleniu Jezusa Chrystusa i dała mu ciało i krew, coś, co jest istotą Kościoła i Cerkwi Prawosławnej. Więc może taki był zamysł ikonografa i Maryja jak gdyby wszystkie role kobiece w tym momencie spełniała.
Być może to też dlatego, że jest to klasztor męski. Może to mieć znaczenie?
Być może, ale nie przywiązywałbym się do tej myśli jakoś specjalnie.
Oczywiście, dodajmy to cytat z pana książki. Jak zauważa dr Jarosław Harkiewicz, w prawosławnej ikonografii wizerunek Bogu Rodzicy zajmuje pierwsze miejsce po wyobrażeniach Jezusa i tworzy z nim harmonijną całość, a ikonografia Matki Bożej liczbą typów i wariantów przewyższa nawet liczbę ikon Zbawiciela. Ale gdybyśmy tak szerzej popatrzyli, to zdaje się, że z reguły tych kobiet w ikonografii w cerkwiach oprócz Maryi jest niewiele, prawda?
To zależy, jak na to spojrzeć. Rzeczywiście, bo jeżeli pomyślimy sobie o kobietach świętych, to jest tutaj bardzo dużo postaci, ponad 140 bodajże naliczyłem, o których można byłoby napisać w książce, ale to nie sposób tego zrobić. I również wariantów ich ikon byłoby po kilka, więc to już się robi duża liczba. Gdy mówimy o ikonach Matki Bożej i ich wariantach, znowu mamy całą grupę ikon, które ciężko ogarnąć myślą i w zasadzie skupiamy się na trzech lub czterech konkretnych typach i ich wariantach.
Po raz pierwszy wspomina pan o kobietach, bodaj na 20 stronie swojej książki, wspomina pan o świętej Tekli i o apostolskiej roli świętej Niny. Kim one były?
Święta Tekla była uczennicą apostoła Pawła. Była na pewno szczególną kobietą, męczennicą, ale też kobietą wykształconą, taką, która mogła pociągnąć za sobą tłumy i inne kobiety przyprowadzić do cerkwi i być dla nich wzorem. I myślę, że w postawie Tekli możemy też doszukiwać się źródeł roli diakonis w kościele, roli, która u nas na przykład i w ogóle w świecie słowiańskim, bałkańskim została zapomniana. Święta Nina, apostołka Gruzji, dość podobną rolę pełni. Widzimy szczególną postać kobiety, która jest nazywana apostołką Gruzji, czyli tą osobą, która przyniosła chrześcijaństwo na ten teren.
Są oczywiście jeszcze ikony niewiast niosących wonności, czyli święte kobiety usługujące Jezusowi.
Nie tylko usługujące Jezusowi też
cytat z książki,
ale przyjmujące informacje czy wieść o zmartwychwstaniu Chrystusa. Jako pierwsze dowiadują się o Jego zmartwychwstaniu i wtedy rzeczywiście, jak możemy odczytać trochę z ikon, trochę z różnych tekstów, trochę są zagubione, nie wiedzą co z tą informacją zrobić, ale po pierwszym takim szoku, bym powiedział, idą dalej i niosą tę informację w świat.
Kobiety są też częścią ikon życia małżeństwa i rodzinnego, na przykład to wyobrażenie wesela w Kanie Galilejskiej.
Tak, wesele w Kanie Galilejskiej jest takim pierwotnym obrazem wesela ze szczególną rolą jednak postaci Chrystusa w czasie tego wesela, który zapowiada ustanowienie Eucharystii. Wszystkie inne ikony nawiązujące do życia małżeńskiego w jakiś sposób do tego powinny nawiązywać, chociaż pisząc książkę miałem nieodparte wrażenie, że właśnie postaci Piotra i Febronii, które są w tym fragmencie książki o ikonach życia małżeńskiego głównymi postaciami, to ich ikonografia się wymyka takiemu prostemu spojrzeniu.
Jakie to są jeszcze kobiety w ikonografii?
Tak jak powiedziałam, są to kobiety święte. Przecież te kobiety, które są na ikonach życia małżeńskiego, one też osiągnęły świętość, czy niewiasty niosące wonności. No ale mamy też różne postaci kobiece na ikonach świątecznych. Oczywiście znowu możemy tutaj zauważyć, że główną rolę odgrywa Matka Boska na tych ikonach, ale na przykład jeszcze Elżbieta, matka świętego Jana Chrzciciela, czy jakieś grupy bezimiennych kobiet, które gdzieś tam w tle na tych ikonach są ukazane.
To już na koniec, bo kobiety na tych ikonach to raczej zdaje się ich tradycyjny wizerunek. Ikony pokazują pewne wyobrażenia kobiet, ich roli, funkcji. Czy są ikony, które mogłyby być pewnym punktem odniesienia dla wierzących i nowoczesnych kobiet, pana zdaniem?
Znaczy myślę, że dla wierzących i nowoczesnych kobiet te ikony, które już są, również te ikony tradycyjne, są jakimś punktem odniesienia, bo jeżeli ludzie wierzący, czy to kobiety, czy mężczyźni, przychodzą do cerkwi, to tam spotykają się z ikonami, które są jakimiś punktami odniesienia. Są nie tylko po to, by w cerkwi było ładnie, pięknie, ale po to, żeby człowiek mógł się przed ikonami pomodlić, odczuć jakąś atmosferę miejsca. Jeżeli mówimy o nowoczesnych kobietach, to ja myślę właśnie na tę funkcję diakonis warto zwrócić uwagę. U nas nieczęsto się o tym mówi dzisiaj, a przecież one pełniły bardzo ważną rolę jeszcze w kościele pierwszych wieków, na Bliskim Wschodzie, ale również w Bizancjum. I liczba kobiet diakonis dorównywała na przykład w Bizancjum liczbie prezbiterów. Na równi z nimi również te kobiety diakonisy były traktowane, mogły doradzać biskupom. Dzisiaj na Bliskim Wschodzie w jakimś stopniu się zachowały te funkcje kobiet w kościele. U nas niestety nie. Zresztą chyba nie przywędrowały do nas te funkcje kobiet, takie jak na Bliskim Wschodzie czy w Bizancjum w wieku X czy później. Ale myślę, że właśnie te kobiety, które pełniły określone funkcje w kościele, czyniąc różne dobre uczynki, sprawując funkcje dobroczynne, ale również różne funkcje pomocnicze przy rozdawaniu Eucharystii, są jakimś wzorem dla dzisiejszego świata, nie tylko dla kobiet.
Jeszcze jeden króciutki wątek, bo w jaki sposób te kobiety na ikonach, jak i inne postacie w ikonografii, tu cytat z pana książki, przekraczają swoją ziemską, doczesną egzystencję?
Wszystkie postaci na ikonach przekraczają swoją ziemską egzystencję, nie tylko kobiety. Pamiętajmy, że jednak zgodnie z teologią prawosławną ikona wyobraża świat przeobrażony, przemieniony. Proszę zauważyć, że na przykład postaci na ikonach nie rzucają cienia, bowiem jak to ktoś napisał, w Królestwie Bożym nie ma cienia. Więc wszystkie te postaci przekraczają swój wymiar ziemski, bo są odbiciem świata przemienionego. Stąd się mówi, że ikona jest oknem do wieczności, bo spoglądając na ikonę, spoglądamy w ten świat przemieniony, w tą wieczność, w tą rzeczywistość przeobrażoną, która jest inna niż rzeczywistość doczesna.
O czym mówi profesor Piotr Chomik, autor książki Kobieta w ikonografii prawosławnej. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.